Zaprasza Michał Karnowski.
Gościem jest dr Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To może nie kwestia praw obywatelskich, ale ważna. Pan też jest prawnikiem. Polski Związek Piłki Nożnej kontra polski rząd. Czy w tej sprawie można powiedzieć, że ktoś ma rację? Czy to musi zginąć w takim chaosie informacyjnym?
Najgorzej byłoby, gdyby z tego nic nie wyszło. Ale wydaje mi się, kiedy obie strony przerzucają się różnymi argumentami, byłoby dobrze, gdybyśmy przesunęli spór na płaszczyznę prawną.
No bo teoretycznie na niej jesteśmy, prawda?
No tak, albo puścimy zawodników na ringi, kto zwycięży, albo puścimy na płaszczyznę prawną. No bo wtedy, kiedy mamy wątpliwości, trzeba zastanowić się, co w takich przypadkach prawo stanowi.
To jest tak naprawdę pytanie o wyższość prawa polskiego nad regulacjami wewnętrznymi FIFA UEFA tak naprawdę.
No tak, ale Polski Związek Piłki Nożnej jako stowarzyszenie funkcjonuje, niezależne, autonomiczne, funkcjonuje w systemie prawa polskiego. I tutaj ja przypomnę kilka założeń, co do których nie ma żadnych wątpliwości, a mianowicie minister sportu zgodnie z ustawą o sporcie kwalifikowanym ma prawo zarządzić kontrolę związku sportowego.
I to się stało.
I to się stało. Jeśli kontrola wykaże, że działalność związku jest niezgodna z prawem, to minister ma prawo wystąpić do Trybunału Arbitrażowego do spraw sportu o zawieszenie w czynnościach poszczególnych członków władz, jak i wszystkich osób we władzach tego organu.
I tak było.
I tak było. Na rozpatrzenie wniosku Trybunał ma 30 dni, co w dalszym ciągu jeszcze ma czas do tego. Jednak zanim rozpatrzy wniosek, Trybunał może wyznaczyć kuratora dla związku. I tak było. Wyznaczonej osobie przysługują statutowe uprawnienia zarządu Polskiego Związku Sportowego i to do tych też jest wszystko w porządku. Tyle tylko, że mogę mieć wątpliwości co do tego, czy miał prawo zawiesić członków zarządu.
Już nowy kurator.
Nowy kurator. Natomiast w dalszym ciągu PZPN powinien podejmować środki, kroki prawne, a nie zwracać się w trybie towarzyskich znajomości do międzynarodowych organów.
No, ale te organa piszą listy i mówią tak, jeśli kuratora nie wycofacie, to nie zagracie w eliminacjach Mistrzostw Świata, a być może nawet odbierzemy wam organizację Mistrzostw Piłkarskich Euro 2012 i właściwie naga siła decyduje.
No, przechodzimy teraz na płaszczyznę, powiedziałbym, zblaterowania.
Bo rozumiem, że prawnie pan profesor uważa, wszystko jest w porządku.
Wszystko jest w porządku i w tej chwili czekamy na orzeczenie Trybunału Arbitrażowego, który wyda decyzję zgodną z wnioskiem albo odbadalającą wniosku i sprawa się w dalszym ciągu toczy. Zamiast jakiejś tam bijatyki słownej czy fizycznej, powinniśmy sięgnąć po instrumenty prawne, bo one zostały na tę okoliczność ustanowione.
No tylko, że tu się zderzamy z tymi faktami. Nie jedna federacja i nie jeden, także i polski minister już przegrał w zderzeniu z FIFA, z UEFA. Jak powinny się zachować polskie władze, mając takie ultimatum?
Powinny się zachować, biorąc pod uwagę przewidywania, co będzie, jeżeli będą ustępowały przed każdym tego rodzaju ultimatum. Jeśli pan by mnie zapytał jako Kochanowskiego, nie jako rzecznika, ja powiedziałbym, że kibicuję polskiemu rządowi, chociaż sam kibicem piłki nożnej nie jestem, może dlatego mi jest to łatwiej zrobić.
Uważa pan, doktor, że warto zapłacić cenę jakiegoś czasowego wykluczenia z rozgrywek międzynarodowych?
Zawsze.
Za porządek w PZPN-ie?
W końcu piłka polska nożna jest na bardzo nędznym poziomie i trzeba się zastanowić nad powodami, z jakich ona jest, między innymi sytuacją w Polskim Związku Piłki Nożnej, który w końcu jest za coś odpowiedzialny i za tę korupcję, iluś tam stu kilkudziesięciu działaczy jest postawionych w stan oskarżenia czy aresztowanych. Otóż w końcu ktoś za to jest odpowiedzialny, a nie tylko za to, że istnieje i cieszy się dobrym samopoczuciem.
Mm-hmm. A tutaj minister Drzewiecki nie zrobił jakiegoś błędu, idąc na tak twarde starcie, bo właściwie jest w tym pewna też zagadka. Jakbyśmy prześledzili tę sekwencję wydarzeń, to mamy sytuację taką, że upływał już prawie termin złożenia kandydatów na prezesa PZPN-u. Minister wydaje się, że był niezadowolony z tego, kto kandyduje, bo to specjalnej zmiany jakościowej nie niosło. To byli ludzie z podobnego kręgu towarzyskiego. No i wtedy zdecydował się na wyciągnięcie tych badań, tych wniosków z kontroli i złożenie i złożenie tego wniosku do Trybunału Arbitrażowego. Jest tam jakaś zagadka, bo jeszcze dzień wcześniej był fotografowany ramię w ramię z panem Listkiewiczem.
To jest drugie dno, które dla mnie jest niejasne i ja nie chciałbym w to wnikać. Ja tylko upieram się przy tym, że jak nie wiemy, co robić, trzeba przyjść na płaszczyznę sporu prawnego, bo innych środków ku temu nie ma. Jeśli chodzi o kwestię quasi polityczną, kto ma w tym zwyciężyć, no to w końcu nie możemy chyba sobie pozwolić my przegrana, tego rodzaju przegraną, bo tu rzecz chodzi nie tylko o autorytet rządu polskiego, który w końcu sobie jakoś z tym da radę, ale chodzi o coś znacznie więcej, o atmosferę w polskim sporcie.
Minister Drzewiecki zastosował tutaj przy całej tej operacji taki trochę wymyk, pomysł, bo nie robił tak jak poprzedni ministrowie sportu, czyli nie on zawieszał zarządy BZPN-u, czy wkładał tam kuratora, ale złożył po prostu wniosek do niezależnej instytucji, do Trybunału Arbitrażowego przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Czy mamy prawo, jakby idąc dalej, jeśli UEFA i FIFA tych decyzji nie uznają, skarżyć gdzieś do europejskich sądów, na przykład jakieś sankcje, które mogą na nas spaść?
Gdybym to ode mnie zależało, to ja bym taką drogę rozważał, prawda?
Europejski Trybunał Sprawiedliwości mógł być takim...
Nie wiem, w tej chwili nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, natomiast jeśli rządy tak łatwo ustępują organizacji, która rości sobie pewne prawa, no to prowadzi do sytuacji, jaką mamy. Nie możemy pozwolić, aby pewne struktury, no nie mam innego w tej chwili słowa, mafijne w pewnej bardzo ważnej sferze życia panowały bezkarnie i grały na nosie nie tylko rządowi, ale miały wszystkie regulacje gdzieś, czyli w nosie również.
Dziś o 12 ma być decyzja, bo o tej godzinie mija to ultimatum postawione polskim władzom. Spodziewa się pan jakiegoś rozstrzygnięcia? Ktoś się cofnie, ktoś się wycofa? Prasa jest pełna spekulacji na ten temat, ale wniosku twardego nie ma.
Ja się zawsze obawiam, że u nas nie załatwia się pewnych spraw do końca. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. No, w każdym razie życzę, żeby rząd polski jednak miał rację i zwyciężył w tej sprawie.
A rząd polski podjął też inną ważną decyzję i tutaj słowa dotrzymał. Wychodzimy właściwie, rozpoczynamy tę operację z Iraku, przekazaliśmy odpowiedzialność nad tą prowincją, którą kontrolowaliśmy do tej pory Irakijczykom. Jak można ocenić bilans tej misji?
Przyznam się, że sam stawiam sobie to pytanie i nawet kilka tygodni temu zwróciłem się oficjalnie do pana ministra obrony, aby zechciał przedstawić korzyści i straty tej misji nie tylko mnie, tylko za moim pośrednictwem opinii publicznej, bo chyba jest...
Robi to w wywiadach prasowych i jest tutaj entuzjastyczny. Mówi, że to był ewidentny sukces wojskowy i polityczny.
Polityk zawsze mówi to, co powinien powiedzieć. Natomiast to nie zwalnia nas od zastanowienia się, jak było w rzeczywistości. Ja tam byłem, co jest bardzo pouczające. Byłem przez tydzień, czy nie wiem, pamiętam ile. I mogę powiedzieć, że misja w Iraku, w ogóle misje, są bardzo ważnym instrumentem dla podniesienia jakości polskiego wojska. Bez tego nie możemy modernizować wojska i to jest wielką korzyścią, której nikt nam nie odbierze.
Mówiąc cynicznie, armia prochu powąchała, tak?
No nie cynicznie. Nie może być armia poligonowo-defiladowa.
Garnizonowo-zielona.
Bo ja to oglądałem i to robi okropne wrażenie. Tamta armia już jest znacznie inna. Któryś z generałów, nie wiem czy słusznie powiedział, że o 15 lat poszli do przodu. Być może. Ja mogę powiedzieć, że...
Jest też taka zasada w polskiej armii, podobno, bo ona jest taka nieformalna, ale że awansować można tylko będąc gdzieś w Iraku na przykład. Znaczy, że to jest takie sprawdzenie dla żołnierza, który chce iść w górę.
Jest to modernizacja. Ważny krok i my musimy używać armii. Każde państwo, jeśli chce być państwem niezależnym, musi mieć armię. Jak chce mieć armię, musi mieć armię sprawną. Jak mieć sprawną, musi ona być używana. Nie wiem, czy to jest cyniczne, czy to jest realistyczne. Po drugie, wydaje mi się, że Polska musi uczestniczyć w pewnych sojuszach międzynarodowych i wykonywać swoje zobowiązania, które z nich wynikają, jeśli chce, ażeby wobec nas te zobowiązania zostały wykonywane. Oczywiście jest strona biznesowa, która leży całkowicie. Ja byłem wtedy, jak powiedziałem, i pamiętam, że w momencie, w którym byłem, było do wykorzystania ze strony amerykańskiej z ważnego źródła, bo polskie ambasady, otrzymałem taką informację, około 800 milionów dolarów na infrastrukturę cywilną, czyli na szkoły, szpitale, inne rzeczy, które mogliśmy robić dla Irakijczyków. Zdaje się, że wykorzystaliśmy 20 milionów. Nie biorę pełnej odpowiedzialności za dokładność tych cyfr, ale za proporcje tak.
A sam Irak, myśli pan doktor, ma szansę na demokratyczne, spokojne życie? Bo
do demokracji, jest lepiej, ale... Demokracja jest to inne zagadnienie do rządów, jakiegoś prawa i do bezpieczeństwa. To jest pierwszy krok i nie powiedziałbym, i nie wiem, czy nieważniejszy.
Jeszcze jedna sprawa taka też z obszaru polityki zagranicznej. Otóż prasa donosi o tym, że w polskim MSZ-cie podobno rzeczywiście był taki plan, żeby Polaków na Białorusi, no mówiąc też trochę brutalnie, sprzedać je w zamian za porozumienie z reżimem Łukaszenki, że były takie sygnały w kierunku pani Angeliki Borys, żeby się wycofała, żeby zjednoczył się ten związek z tym takim ustanowionym przez ludzi Łukaszenki? Czy powinniśmy tego typu handel w ogóle dopuszczać?
Nie potrafię tego ocenić. To źle brzmi, ale ja to wiem tylko tyle, co pan, czyli z prasy. Na ile to są spekulacje, na ile prawda...
Na szczęście się wycofałem.
Powinniśmy być wierni swoim obywatelom i rodakom mieszkającym w trudnych rejonach kraju i Polska ma obowiązek występowania w ich obronie, a także moralnie stać za nimi. Gdyby coś takiego było, to byłoby to bardzo, bardzo nieszczęśliwe posunięcie.
Proces generała Jaruzelskiego i innych osób oskarżonych o udział w grupie przestępczej, tą grupą miała być wrona, która wprowadziła stan wojenny, ruszył. No i mieliśmy wielkie wystąpienie generała Jaruzelskiego, które jeszcze też będzie kontynuowane. Przekonał pana generał Jaruzelski?
No trudno, żebym mnie przekonał po ilu to latach, po 20 kilku, kiedy żyłem w tych czasach i mam od dawna wyrobione zdanie. Generał Jaruzelski jest postacią, która kiedyś współpracowała z wojskową informacją, później w 1968 roku przeprowadzał czystkę z osób pochodzenia żydowskiego w armii, brał udział w inwazji na Czechosłowację, potem w 70 roku w wydarzeniach na Wybrzeżu, kiedy w sposób aktywny lub poprzez zaniechanie przyczynił się do ich zaistnienia i w 81 roku wreszcie doprowadził do stanu wojennego.
Kiedyś ktoś... Czyli to nie jest tak, że te dylematy generała Jaruzelskiego zaczęły się w 81 roku i oto polski mąż stanu, jak rozumiem pana myśli, jest taka wizja, prawda, że oto wtedy polski mąż stanu stanął w obliczu wielkiej decyzji. No to jest raczej pewien ciąg decyzji, prawda?
Która, ja ją obserwowałem na przestrzeni dziesięcioleci, bo żyję odpowiednio długo i mogę powiedzieć, nie mogę nic powiedzieć dobrego. Wreszcie przyszedł czas, kiedy pewnej sprawiedliwości się powinno stać zadość. Dla mnie takim mottem są słowa Sołżenicyna, który powiedział mniej więcej tak. Kiedy nie karzemy ani nie potępiamy sprawców zła, nie tyle chronimy ich trywialny wiek starczy, ile usuwamy fundamenty sprawiedliwości przyszłych pokoleń. Oto się toczy obecnie.
Ten proces to fundament.
Ten niezakończenie tego procesu w sposób właściwy podkopuje fundamenty sprawiedliwości, na której budujemy ład państwa i społeczeństwa.
A przy okazji pojawiły się też głosy, że Instytut Pamięci Narodowej to jest instytucja zła, którą należy rozwiązać. Pan jak ocenia IPN?
IPN jest jedną ze znakomitych instytucji, która przywraca miarę w niektórych sferach naszej historii. Byłoby wielkim nieszczęściem, jest osiągnięciem naszego dwudziestolecia już blisko i byłoby wielkim nieszczęściem, gdyby w imię walki o swoje wyobrażenie historii jej istnienie zostało poddane wątpliwości.
Jeszcze miałem pana pytać o Ludwika Dorna, Jarosława Kaczyńskiego, alimenty, ale ustaliliśmy przed studiem, że nie mamy nic do
powiedzenia. To proszę zapytać kogoś innego.
Dobrze, dziękuję. Doktor Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Michał Karnowski.